Siema, wypadałoby się pewnie przywitać z wami hokejowe świry i NHL-owi maniacy, jakby to powiedział Michał Ruszel, ale prawda jest taka, że dzisiaj będziemy trochę rozmawiać sobie w niecodziennej formie, bo ja nie wiem jeszcze, co powie Michał, Michał nie wie jeszcze, co powiem ja, ponieważ będzie to taka offline'owa forma podcastu, której chcielibyśmy, będę też pokasływał czasami, za to z góry przepraszam. Chcielibyśmy poruszyć parę kwestii, bo szkoda byłoby ich nie poruszyć przed samymi świętami, a ponieważ wiecie, jak to z czasem jest przed Bożym Narodzeniem, nigdy nie wiadomo, co wyskoczy, czy się ma dzieci, czy się nie ma dzieci, to bywa różnie, a opowiedzieć sobie o paru rzeczach trzeba. Wydaje mi się, że bez sensu byłoby tutaj rzucać wam jakimiś technikaliami czy szczegółami transferów, to wszystko jest wygrzane w sieci już do granic możliwości, więc myślę, że bez sensu jest się w to bawić, ale zaczniemy sobie. Ja proponuję zacząć od transferu Kappo Kakko, który przeszedł z New York Rangers do Seattle Kraken, w wymianie której w drugą stronę pojechał niejaki Will Borgen oraz wybór w trzeciej rundzie draftu. Ja jestem bardzo ciekaw w ogóle. Uważam, że to jest tak niespełniona miłość, jak chciałoby się powiedzieć, jak z Alexisem Lafrenierem, jednak z nim Alexis Lafrenier ostatnio wypalił, w związku z tym kompulsywnie Rangers podpisali z nim zbyt długi kontrakt. No i zaczęli tym, nie wiem czy zaczęli, ale jest to część serii tragicznych kontraktów strażników, którzy no, podpisali na siebie wyrok, zawierając umowę z Igorem Szczystyrkinem na 50 lat za 12 milionów dolarów rocznie, co jest oczywiście fantastyczną kwotą na bramkarza, który nie potrafi bronić ze średnią poniżej 3 bramek. Jestem bardzo ciekaw, jak doszło w ogóle tego transferu i tak troszkę idę o zakład, że przyczynił się do tego sam Kakko i prawdopodobnie na totalnej nieświadomce, ponieważ kiedy powiedział, że jest traktowany trochę niesprawiedliwie, że przecież on nie jest na lodzie, kiedy drużyna traci najwięcej bramek, ale że tak naprawdę jest młody, a najmłodsi są najłatwiejszym celem, jeśli chodzi o odstrzał. Jest to bardzo ciekawa teoria od typa, który miał być jednym z najlepszych zawodników NHL od paru lat. I świetnie się zapowiadał w ligach juniorskich jako gracz grający w ogóle dosyć twardo, nieustępliwie, a tu nagle okazuje się, że chłopak momentami zastanawiam się, czy on się w ogóle stara, czy po prostu liczył na kontrakt i tak naprawdę to tyle. Kakko wpisuje się w taki trend nieudanych ruchów Rangersów, na czele którym moim zdaniem stoi Mika Zibanejad, tak, zawodnik, który nie zasługuje na miano gwiazdy, którą się go tam w Nowym Jorku nazywa. To plus fakt, że trzeba było poruszyć, przesunąć parę klocków w najbrzydszym znaczeniu tego słowa, żeby zrobić miejsce na kontrakt Szczystyrkina i brutalnie i paskudnie pożegnać się ze swoim kapitanem. To wszystko jakby złożyło się na fakt, że Rangers teraz grają jak grają i są drużyną tak naprawdę niewartą wspominania, ale są grzani przez wszystkie, absolutnie wszystkie podcasty, przez wszystkie media, ponieważ to miał być kolejny rok, w którym mieli być kontenderem, to miał być rok, w którym no, to miał być the year, nie? Tak, to się mówi w Toronto, tak, to się mówi pewnie w każdym kanadyjskim na świecie hokejowym, NHL-owym mieście oprócz Ottawy, bo tam to już się chyba nic nie mówi, bo nie wiem, czy tam ktoś jeszcze chodzi na mecze. Transfer Kakko, który przeszedł za typa, który ma aktualnie statystykę minus 13. Myślę, że był to taki potwarz. Trochę odbieram to jako próby dzwonienia po drużynach i na zasadzie, wiecie co, dajcie nam za niego cokolwiek, co? Bo chłopak już po prostu nas denerwuje i mamy go dość. Oddamy go tam za skrzynkę piwa i wybór w 19 rundzie draftu Ligi Australijskiej. Tak to, prawdę mówiąc, widzę. Więc jakby nie wiem, czy ja się tu tak naprawdę co rozwodzić. To małżeństwo nie miało sensu. Kakko dołącza do Shane'a Wrighta, czyli innego chłopaka z cudowną osobowością, absolutnie niezakochanego w sobie i w ogóle nie czującego żadnej pychy i jakiejś takiej mentalnej rozpusty, jeśli chodzi o samouwielbienie w ogóle nad rozmiarami swojego talentu, kurwa mać, tak? Nie wróżę tu żadnych cudów, prawdę mówiąc, moim zdaniem Kakko za parę lat będzie gościł już w Finlandii albo w Szwecji, ale nie jest zawodnikiem kalibru NHL, bo zwyczajnie nie stara się. Tak, nie stara się przynajmniej w mojej ocenie tak, żeby specjalnie podniecać się tu jakąś perspektywą jakiejś w ogóle potwornej kariery. Temat drugi. Zostając w ogóle w temacie New York Rangers, to nie wiem, czy widzieliście taki filmik na YouTubie, w którym biegnie chłopak z piłką, po czym jego chyba malutka siostrzyczka podstawia mu nogę. Ten się wywala, uderza pyskiem w błoto, i oprócz tego jeszcze chyba wywraca się na tej piłce i żeby tego było mało, podbiega jakiś pies i zaczyna go dymać w nogę. I to dymanie w nogę to byłaby taka idealna jakby przenośnia na to, co potencjalnie mogą zrobić sobie strażnicy, jeśli spełniłby się ten PR-owy koszmar. Jakim byłoby zatrudnienie w roli trenera Joela Quenneville'a, czyli coacha Q. Quenneville, jak wiemy, ma paskudną kartę historii. Jednocześnie jest naprawdę znamienne. Trzeba naprawdę być wybitną osobowością, żeby być jednocześnie jednym z najlepszych trenerów ostatnich lat i jednocześnie jedną z największych gnid w hokejowym świecie ostatnich lat. Bo jeśli tworzysz w Chicago dynastię, drużynę, która wcześniej kawał czasu znowu nic nie znaczyła, tak? To jest, wyobraźcie sobie, że teraz wchodzi Connor Bedard w Chicago, pozyskują parę znamienitych graczy i nagle tworzą znowu jakąś dynastię. No to zanim nie przyszedł Quenneville, to oni byli gdzieś w takim momencie. Quenneville, który jednocześnie wiedział o tym, co dzieje się z zamkniętymi drzwiami, jak bardzo cierpi zawodnik Blackhawks, Kyle Beach, który został potwornie skrzywdzony przez tą organizację i nie podniósł i organizacja nie poniosła za to praktycznie żadnych konsekwencji. A tu chciałem tylko przypomnieć i zawsze to mówię, już przypuszczam, że wszyscy będą teraz wywijać oczami, ale ja to i tak powiem. Jeśli dobrze pamiętam, Chicago Blackhawks musieli zapłacić Kyle'owi Beachowi za te potworności, które go spotkały, chyba w okolicach 2 milionów dolarów, co na kontrakt zawodnika NHL i to, co go spotkało, brzmi jak ponury żart. Tylko za to, że Arizona Coyotes przesłuchali i przetestowali prospekta, zanim to było legalne. Drużyna poniosła straty finansowe i zabrano jej dwie rundy draft picków. Tylko za to. To tak tylko w temacie szeroko pojętej równości, że tak powiem, i braku podwójnych standardów. Gdyby Joel Quenneville czy Joe, nie pamiętam, wszystko jedno. Nie, człowiek nie zasługuje na to, żeby to pamiętać. Nawet gdyby dołączył do Rangers, jestem ciekaw, jak zachowaliby się fani. To jest taka rzecz, która mnie bardzo nurtuje. Bo to jest rzecz, której ja nie umiałbym wybaczyć. Nie ma chyba drużyny, której bym wybaczył zatrudnienie Joe Quenneville'a, ponieważ jeśli takie występki nie mają konsekwencji, to tak naprawdę życie nie ma ceny, życie nie ma wartości, tak? Jakby po prostu nie ma wartości. Ja wiem, że Joe Quenneville mówi, jakie to on odbębnił pracę społeczną, jak to on się kaja, jak to a po prostu jest, no teraz to jest po prostu inny człowiek i przypuszczam, że wszystkie jego rozmowy na ten temat wyglądają jak kolejne przesłuchania wskazanych na Shawshank na temat tego, żeby skrócić wyrok. To już koleś sam ledwo wierzy w to, co mówi. Nie zgadzam się na to, żeby Joe Quenneville kiedykolwiek jeszcze pracował w NHL. Nie znoszę każdej drużyny, która ma w swoich, albo miała w swoich szeregach ludzi, którzy dopuścili się czegoś takiego, którzy o tym wiedzieli. Powtarzam, którzy o tym wiedzieli. Bo wyłączam z tego Philadelphia Flyers, którzy nie wiedzieli o tym, że ich bramkarz Carter Hart może być zamieszany w okropieństwa, których się dopuścił. I trzeba rozumieć teraz kibiców, którzy po prostu kupili sobie koszulki z napisem Hart i zamiast litery H wklejają sobie literę F i mają nazwisko fart na koszulce, czyli w wolnym tłumaczeniu po prostu pierd, tak? Nie znalazłbym na to uzasadnienia. Drużyna już ma wystarczająco dużo kwasów. Chcą dużo mówi się o tym, że chcą się pozbyć Chrisa Drury'ego, tak, menadżera drużyny. Dużo mówi się o absolutnych kwasach. Zawodnicy coraz bardziej frywolnie mówią o tym, co im się po prostu nie podoba. Próbują jakby medialnie uzyskać taki leverage, tak? Uzyskać taką kartę przetargową w tym, żeby drużyna im nie pyskowała. I w tym momencie można zrozumieć Rangersów, którzy stwierdzili, dobra, z terrorystami się nie rozmawia i oddajemy kako, skoro powiedziałeś cokolwiek, no to siema, trzymaj się. W dalszym ciągu, i to jestem w stanie zrozumieć, może rozpoczął się jakiś bolesny etap czyszczenia szeregów tej drużyny, poza tym, że będzie tam rosyjski bramkarz za 12,5 miliona dolarów, który póki co gra jak bramkarz za 2,5 miliona max, a w odwodzie jest zawodnik, który co prawda gra troszkę lepiej, ale ma 38 lat. Także tę. Nie znajduję uzasadnienia dla zatrudnienia Quinnville'a i mam nadzieję, że on nigdy. Ani jego noga, ani noga choćby Mike'a Babcocka, innego szkoleniowca z wybitną osobowością, kurwa ich mać, że ich nogi nigdy nie postaną w naszej lidze. Trzeci temat, który chciałem poruszyć, to temat, który ostatnio mocno przewijał się przez hokejowe media. I to jest też to, co mój znakomity redaktor Naczelny, czyli Michael Russell, czy Michel Rouchin, powiedział, że te długie formy, jakimi są często mecze NHL, po prostu się już nie sprzedają. Ludzie nie oglądają całych spotkań. Dla mnie, jako kurwa totalnego dinozaura, tak, prawie 40-latka, jest to niepojęte, jak można nie oglądać całych spotkań, prawda? No bo jeśli się na tym zastanowić, to przecież. Całe piękno hokeja polega na tym, że ogląda się go od pierwszej minuty do ostatniej minuty i wszystko pomiędzy i śledzisz gesty zawodników, trenerów, każde poczynanie. Koncentrujesz się na jednym zawodniku, na drugim, na czwartym, na piątym. Tymczasem okazuje się, że NHL nie umie wejść do wielkiego świata short videos, tam shortsów i tak dalej i w tej formie się zupełnie nie sprawdza. Najlepiej świadczy o tym fakt, że liga w ogóle stwierdziła, że jeszcze wydłuży te spotkania, dodając paskudną rzecz, czyli powtórki przy okazji potencjalnych spalonych, które miały miejsce zanim została zdobyta bramka. Rzecz teoretycznie słuszna, no ale czasami nad tym, czy miało miejsce spalone, czy nie, sędziowie debatują 5 czy 10 minut. Mecz, który jest w stanie trwać 2,5 godziny, bo doliczamy wszystkie gówniane reklamy w trakcie, potrafi wydłużyć się do 3 godzin. Jest to skandaliczne i niedopuszczalne moim zdaniem. Bo musimy już oglądać reklamy na wszystkich możliwych ciuchach. Za chwilę będą mieli na dupie, za chwilę będziemy oglądać jak słynne europejskie drużyny wytapetowane jednym napojem wysokoenergetycznym albo fast foodem. I wyglądający po prostu jak no, smutny żart jakiegoś późnego kapitalizmu. Wydaje mi się, że musimy wrócić trochę do korzeni i ileś rzeczy zostawić zawodnemu ludzkiemu oku sędziów. Będą zdarzać się znowu spalone, które były niesłuszne. Uwolnienia, które były niesłuszne, faule na bramkarzach, które momentami były być może niezauważone, ale mecz przyspieszy. Oprócz tego, że po prostu wszyscy będziemy się tym bardziej jarać, będzie czym się po prostu denerwować dużo bardziej, to po prostu te mecze przyspieszą. Pamiętajmy, że w trakcie meczu są bodajże jeszcze dwie czy trzy power breaki, których każdy trwa 2 minuty. Tylko po to, żebyśmy mogli obejrzeć gówniany blok gównianych reklam. I my jako starzy czy starsi wyjadacze jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale ktoś, kto ma dopiero zacząć oglądać tą dyscyplinę, co go przekona do tego, żeby oglądać kurwa milion reklam z przerwą na trochę meczu? Nie mam pojęcia. No bo przecież każdy power play sponsorowany jest przez zegarek, samochód, zakłady sportowe, restauracje. Cokolwiek. W zasadzie nie ma rzeczy już niesponsorowanej przez coś, tak? Czyli dzisiejsze klucze do zwycięstwa sponsorowane przez, teraz powerplay sponsorowany przez, teraz kurwa overtime sponsorowany przez. Nie da się tego słuchać. A ze względu na długość trwania, wydłużania się meczy, nie da się już tego trochę oglądać. Więc jeśli miałbym coś do powiedzenia, to od momentu straty już moich Arizona Coyotes powiedziałbym: A. Gary Bettman na emeryturę. Leśne dziadki NHL-owe, które do dziś są przekonane, że NHL robi się przy okazji 250 gigantycznych kamer. I umową z tak zwanej Legacy Media, tak, czyli telewizją tradycyjną, na emeryturę, szanowni państwo, w uznaniu zasług. I pora zatrudnić kogoś, kto wie, co zrobić, żeby ligę oglądało się chętniej. Skrócić reklamy. Paradoksalnie, skrócić reklamy. Tak, to będzie strata dla ligi. Będzie, oczywiście, ale tylko w krótszej perspektywie. Z dłuższej jest szansa, że napłyną nowi sponsorzy, nowi widzowie i tak dalej, właśnie dlatego, że będzie się to chciało oglądać. Aktualnie mecze przypominają trochę jedną wielką reklamę. Więc jeśli ja bym był komisarzem i miał na to wpływ, zakazałbym powtórek z okazji spalonych. Ja w ogóle zakazałbym też powtórek, przy okazji faulu na bramkarzach, ale to już jest od tak dawna, że to było dziwne. Być może. Tak samo skróciłbym zasady tych powtórek, czyli sędziowie oglądają, nie wiem, maks z dwóch kątów podczas jednego widzenia i podejmują decyzję. Koniec. Całość ma zająć maks, ale maks do 3 minut. Podobnie jak skróciłbym opcję wykonywania karnych, bo chce mi się rzygać, jak widzę, jak niektórzy zawodnicy podjeżdżają 40 sekund do bramkarza. Masz 12-13 sekund na wykonanie karnego. Baw się, handluj z tym. Tak bym to widział. Mieliśmy się też w ogóle trochę ponabijać z THL, więc Boże, z czego tu się nabijać? Chciałem się ponabijać, ale nie oglądam THL. Powiem szczerze, polskiej ligi nie oglądam już praktycznie wcale. Dlaczego? Dlatego, że odkąd Podhale się rozsypało, ciężko mi jest patrzeć na zawodników, a już z różnych miejsc ligi słyszę od zawodników już głosy, że oni nie będą kontynuować w ogóle karier, bo to po prostu się nie opłaca w tym kraju. Nie mam siły na to patrzeć. Trzeba to po prostu dobić, zanim to złoży jaja, a niestety składa te jaja. Ostatnio swój doczesny żywot zakończył sąsiedni hokejowy podcast Crosscheck. Z panami się albo nie zgadzałem, albo wręcz nie lubiłem, ale tutaj wielka dziękówka z tego miejsca za zarobienie tej roboty przez tyle czasu. Panowie byli niepoprawnymi optymistami, po czym na ostatnim odcinku, w wyjaśnieniu, dlaczego kończą temat, powiedzieli w sumie wszystko to, co ja już mówię. A to, co wcześniej mówili jeszcze inni, między innymi mój naczelny, który również posądzał mnie o skrajny optymizm, niestety miał rację. Nie jestem w stanie oglądać tego gówna, prawdę mówiąc. Bo nawet jeśli poziom sportowy urósł, a moim zdaniem nieco urósł, nawet zrobiło się nieco bardziej interesująco. Na tyle świadomość, że w co drugim wywiadzie zawodnicy mówią, że no staramy się mimo tego, jak wiadomo, jak jest, czyli w znaczeniu nie mamy hajsu, tu się wymieniamy jakimiś kijami nawzajem. To mi przypomina całą tą historię z tymi tak zwanymi rosyjskimi pingwinami z lat 90. Drużyna, która była chyba CSKA Moskwą, zanim stała się jakimiś rosyjskimi pingwinami, tylko po to, żeby mafia rozwaliła to od środka. Nie mówię, że w tym przypadku oczywiście tu jakąś działalność mafijną, broń Boże. Chodzi mi tylko o to, że przypomina to taką naprawdę czasy słusznie minione u naszych, w cudzysłowie, przyjaciół, którzy musieli wymieniać się kijami i spoconymi koszulkami, bo tylko do tego to prowadzi. Chyba mi się nie chce, kurwa, nawet z tego żartować, prawdę mówiąc. Jest to smutne. Jest mi strasznie przykro, że zawodnicy muszą mierzyć się z takimi realiami. Chciałem powiedzieć, że to jest taki... Kurwa, zazwyczaj się śmiejemy, nie? Ale jak jestem sam, to tak naprawdę nie umiem się tak bardzo śmiać, bo... Dopadł rynek hokejowy. Tutaj taka troszkę prywata. Dopadł ten rynek hokejowy, jak wiecie, w Arizonie. Przede wszystkim dopadło to, że nie mają drużyny, że drużyna wyjechała. Lawina nieprzychylnych ludziom zdarzeń była niesamowita. Oczywiście wszyscy zawodnicy, ale też część personelu i tak dalej przeniosła się do Utah. Nie wszyscy mieli tą możliwość, nie wszyscy dostali też tą możliwość. Zaczęły się zwolnienia. Moi koledzy, tak sobie pozwolę. Nie chcę powiedzieć po fachu, ponieważ ja nie jestem dziennikarzem, więc nie mogę tu powiedzieć po żadnym fachu. Ale ludzie, których na pewno chętnie zawsze słuchałem. To mowa tu o Craigu Morganie. Craig Morgan i Steve Peters, pseudonim PD. Dwóch fenomenalnych dziennikarzy, którzy zajmowali się Arizona Coyotes, a teraz właśnie Utah Hockey Club. I robili regularne podcasty z fenomenalnymi wiadomościami, z fenomenalnym insightem, z fenomenalnymi analizami. Absolutnie kurwa top. All City Network, czyli firma, która zarządza tymi podcastami, w myśl tego, że no nie jest, jak wiecie, jak to jest. Nie jesteśmy w pracy, my jesteśmy jedną wielką rodziną. No więc stwierdzili, że część tej rodziny wyrzucą z pracy na tydzień przed świętami. Jednego z najlepszych dziennikarzy hokejowych w tym kraju, Craiga Morgana, stwierdzono, że zwolni się tydzień przed świętami. Ja rozumiem, że podcasty muszą się opłacać, ale chuj mnie to obchodzi w tym momencie. Naprawdę, w tym czasie, teraz, bez zapowiedzi, nagle znikąd, tak po prostu w rej. Nie, przepraszam, nie, nie, nie ma na to mojej zgody. I dlaczego to mnie aż tak boli? Dlatego, że oprócz tego, że wszystkich nas łączy to, że jesteśmy kibicami Coyotes, to którzy powrócą. Mark my words. To przypominają mi się czasy, kiedy moja żona chorowała na nowotwór i Craig, Steve Peters i Leah Merrill wtedy. Opowiedziałem Craigowi w ogóle tą historię i Craig sam z siebie, ja go o to nie prosiłem, zrobił z tego cały segment na swoim podcaście. O tym, że byliśmy z moją żoną w Stanach, że byliśmy na meczu Coyotes, że zachorowała na raka mózgu, że walczy z tą chorobą. Wybaczcie, to jest bardzo dużo pyłku, więc mi się łamie głos, to alergia. Doprowadzili do tego, że kiedy po tym odcinku oni byli gotowi zakładać jakieś zrzutki w ogóle na moją żonę. Na leczenie mojej żony, na dziewczynę, której nigdy w życiu nie widzieli. Ale wystarczyło im, że ma bluzę Coyotes, że była na meczu, że jej mąż kibicuje. Wystarczyło. My nie potrzebowałeś takiej zrzutki. Dzięki Bogu nie potrzebowaliśmy. Ale takie drobne gesty pokazywały, że to są ludzie i co znaczy tak zwana jakby hokejowa brać, tak? To było najlepsze, najlepsza emanacja tego, co to znaczy. Że są rzeczy, które kręcą się wokół hokeja, ale są większe niż hokej. I za to będę im zawsze, zawsze do końca świata wdzięczny. Ja jestem z nimi w stałym kontakcie, często pytam ich o zdanie, często rozmawiamy. Niesamowici ludzie, niesamowici profesjonaliści. I All City Network, pierdolcie się za to. Naprawdę. Za zwalnianie ludzi tydzień przed świętami. Zachowaliście się dokładnie tak, jak mówi się o amerykańskich firmach. Jak traktują swoich ludzi. I to jeszcze ludzi tego kalibru, takiej wiedzy, takim szacunku. To chyba najgorsze gówno, które zdarzyło się wtedy, kiedy zwolniono Dona Szerego. Nie mam słów. No, mało to było śmieszne, mało to było pozytywne dzisiaj, wiem, ale kurwa potrzebne, jak mawiał klasyk. Chciałem wam zajebiście życzyć zajebistych świąt. Przede wszystkim wesołych. Tym, którzy mają szczęście cieszyć się zdrowiem, naprawdę życzę, żeby tak wam zostało. I cieszcie się tym, bo kurwa nie znamy dnia ani godziny. A wszystkim, którzy walczą z tą skurwiałą chorobą i wszystkich ludzi, którzy opiekują się osobami chorymi na raka. Wiem, co czujecie, trzymajcie się. Nie jesteście sami. Wszystkiego dobrego. Pozdro.
Cześć wszystkim hokejowi maniacy i NHL-owi fani. Już Michał Kojot Kolasiński wykonał nasze tradycyjne przywitanie. NHL jada dziś w formie oddzielnej. Też na wniosek Michała nagrywamy odcinek, mimo że nie mieliśmy okazji pogadać na żywo. Wielka w tym jego zasługa, że ma taką motywację i chęci, ja tylko się tutaj dogrywam. Michał mówił przez jakieś 22 minuty, uznaje, że on jako główny prowodyr tego nagrania niech ma większą ilość czasu antenowego. Ja się skupię na tych wątkach, które poruszył. Mam łatwiejsze zadanie, bo mogę się odnosić do tego, co powiedział. On musiał tutaj wykreować zawartość tych tematów, doceniam. I z tym łatwiejszym zadaniem postaram się sobie w jakiś sposób poradzić, dodając jakieś ciekawe wątki do tego, co on już powiedział. O transferze Capo Caco już nagrywaliśmy podcast z Adrianem Kowalem i tam w pełni wyraziłem swoje zdanie na ten temat, kto zrobił dobry interes, dla kogo to wyjdzie korzystniej, i ci, którzy nas słuchają, to już wiedzą, ale jest tu kilka po paru dniach od tego zamieszania transferowego, jest tu kilka rzeczy do dodania. Po pierwsze, no, Capo Caco już zdążył zadebiutować w Seattle, nosi numer 84, czyli zmienił swój tradycyjny, swój numer, z którym grał niemalże od początku kariery w NHL, w Rangers. No bo w Seattle Jamie Oleksiak, zasłużony już dla tego młodego klubu NHL, nosi 24, więc Caco zmienia na numer 84 i z nim zagrał już trzykrotnie w ekipie morskiego potwora. Michał nakreślił wam, że w Seattle Kraken gra, czy też wybrany był przez nich w drafcie, Sean Wright, i sporo poświęcił Coyote tutaj miejsca do porównania obu zawodników, Capo Caco i Seana Wrighta, nieco ich zbliżając profilowo. Ja nie jestem bliski temu porównaniu, uważam, że Caco jednak regularnym zawodnikiem NHL jest, pewnie nie na poziomie tej draftowej dwójki, tego nie udało mu się osiągnąć, nie udało mu się sięgnąć potencjału, na jakiego oceniano. Myślę, że znacznie bardziej zbliżony jest też swoim profilem jako zawodnika do Eliego Tolvanena. Eliego Tolvanena, czyli jego rodaka, z którym w 2019 roku zdobywał Mistrzostwo Świata Juniorów z Finlandią, no i też na kanwie tych sukcesów, tych występów obaj byli wydraftowani do ligi NHL, a teraz obaj znajdują się i grają razem właśnie w Seattle Kraken. Co do tego demonizowania Caco, że no Michał to użył w ogóle mocnych słów, ale i Adrian Kowal nie przebierał w sumie w środkach, żeby wam pokazać, że Caco to jest co najwyżej przeciętniak. No nie jest tak naprawdę źle z nim, bo statystycznie ten sezon 2022-23 był jego najlepszym. I najlepszym, i tutaj dojdźmy do liczb, które to charakteryzują, 18 goli, 22 asysty w bardzo mocnych wtedy Rangers. To nie są najgorsze indywidualne osiągnięcia. Oczywiście skala, perspektywa dwójki draftowej, to o tym pamiętamy cały czas, że nadal na takich zawodników to jest mało. W obecnym sezonie przed wymianą w barwach strażników miał 4 gole i 10 asyst w 31 spotkaniach, więc no, to szło gdzieś właśnie w tym kierunku, na którym on się ustabilizował. Najważniejsze chyba z ostatnich wydarzeń w karierze Capo Caco, oprócz tego transferu, debiutu w Seattle Kraken, to jest to, że w trzecim już swoim meczu w barwach właśnie nowej drużyny zdobywa pierwszego gola. Pokonuje strzałem Mackenzie'ego Blackwooda po wygranym wznowieniu przez Mattiego Beniersa. Co ciekawe, ten pierwszy gol Caco to padł w dosyć nietypowych okolicznościach. 2 sekundy po wygranym wznowieniu, czyli błyskawicznie, Beniers wygrywa, Caco od razu się składa do strzału i wykorzystuje sędziego jako zasłonę. Strzelił przez nogi sędziego, który rzucał krążek na bulik, a bramkarz Mackenzie Blackwood zorientował się dopiero po fakcie, że krążek jest za jego plecami. Caco w ogóle był po meczu zaskoczony, że ten strzał, że akurat to uderzenie weszło, bo no, był w tym meczu aktywny, był strzelecko dobrze dysponowany, kilkakrotnie zagroził bramce Blackwooda. Blackwood, no, dwa razy tak interweniował na bardzo wysokim poziomie, bo gdyby nie to, to by Kakko zdobył też inną bramkę. Kraken liczył, że 23-letni Finn odbuduje się w ich barwach. No jest wysoki, tego mu nie ujmujmy, bo to nie jest tak, że to jest niski skrzydłowy, który musi talentem nadrabiać centymetry. Jest 185 centymetrów, jest stabilnie silne nogi, dobra podstawa, taka fińska solidność, skandynawska czy nordycka solidność hokejowa. Dobre, silne ręce, umiejętność gry w obu strefach, bo to też nigdy nie wybrzmiało, ale Kakko nie jest takim zawodnikiem, który krążek traci, który nie wie, jak się jeździ do tyłu, który nie umie się poruszać, gdy trzeba kryć we własnej strefie defensywnej. Seattle potrzebuje takiego zawodnika, szczególnie, że mieli kryzys ofensywny, myślę, że nadal mają, ale no ale tu właśnie Kakko będzie się starał temu zapobiec, to pewnie potrwa. Mają na koncie też Seattle Kraken już kilka porażek, w tej chwili, gdy nagrywam, jest to 5 niepowodzeń z rzędu. A Rangers, no, próbują się pocieszać jakoś po tym transferze, bo spora krytyka fanów, spora krytyka ekspertów, więc trochę tak jak na zamówienie pojawia się nagle artykuł w New York Post i tam próbuje się insynuować czy argumentować, że w ogóle to w tym drafcie w 2019 roku to Rangers podchodzili do loterii draftu na 6. pozycji, ale dzięki losowaniu, dzięki loterii awansowali na 2. A gdyby to zostali na 6, no to oni tak już wtedy w okresie loterii, tak sobie patrząc na tych dostępnych prospektów, to by w ogóle wybierali Matta Boldiego. No ale stało się inaczej, awansowali i zaczęli rozważać inne kandydatury i padło na Kappo Kakko. No tutaj taka sugestia, że Matt Boldi to jest lepszy dużo od Kappo Kakko i że jak to mogło się inaczej potoczyć. Dla mnie zupełnie artykuł bez większego sensu. Jeśli chodzi o Joela Quenneville'a, to wypowiedź Michała skupiła się na emocjach, na wielkiej aferze związanej z trenerem, który ma prawie najwięcej zwycięstw w NHL w roli szkoleniowca, prawie. Jest na drugiej lokacie, przed nim tylko legendarny Scotty Bowman. No i na drugim miejscu właśnie Quenneville i jego zwycięstwa liczne z ekipą Chicago Blackhawks. Nie tylko, ale z Chicago najwięcej sukcesów, bo 3 puchary Stanleya. No i z tego, co zrozumiałem, Coyote sugeruje, że blisko jest, jakoby miał Joel Quenneville wskoczyć w miejsce Petera Laviolette'a w New York Rangers. Ja też widuję takie plotki, ale i tutaj postawię pierwszy sprzeciw, że te plotki pojawiają się mniej więcej od roku i no już po prostu był łączony z wieloma klubami Joel Quenneville, że wraca, że może ich przejąć, że jest kandydatem i nic takiego się nie stało, więc też ograniczyłbym ten gorący ton, że tu jest coś już pewnego, czy w ogóle, że jest coś więcej niż plotka w tym temacie. Może wróci do New York Rangers, może obejmie Detroit Red Wings, jeżeli ci by się zdecydowali na zakończenie współpracy z Derekiem Lalonde. Takie są te najnowsze, niepotwierdzone informacje. Myślę też, że warto przypomnieć słuchaczom to, dlaczego Michał Kojot-Kolasiński tak nie lubi Joela Quenneville'a, dlaczego wypowiada się w tak emocjonalnym tonie o nim. Nie wszyscy znają fakty. Październik 2021 rok i Joel Quenneville jest zmuszony do rezygnacji z posady trenera Florida Panthers, a ma to związek ze skandalem dotyczącym molestowania seksualnego w strukturach Chicago Blackhawks w 2010 roku. Chodziło o sprawę trenera wideo Brada Aldricha i, jak to wtedy określono, nieadekwatną reakcję klubu na zgłoszenia o jego niewłaściwym zachowaniu. Nic nie zrobiono, wiedział i nie powiedział Joel Quenneville, więc no jest tu na nim spora skaza, jeżeli chodzi o tę sytuację. I w zasadzie no, nie da się dużo tutaj, nie da się też zaprzeczać emocjom Michała, do których ma prawo. O plotkach już powiedziałem, że to nic pewnego, bo mówiło się już po tym, jak zwolniono Luka Richardsona, że może to jest budowanie czegoś na przyszłość posady powrotu Joela Quenneville'a do Chicago. Mówiło się o Montrealu jeszcze jakiś czas temu, gdy, no, gdy tam rozważano różne zmiany, ale no, zdecydowano się na zupełnie coś innego. Chyba za stanowiska nie będę obejmował, temat został dokładnie omówiony. Może ode mnie tylko tyle, że ja też nie do końca wierzę, że Joel Quenneville będzie dobrym trenerem po powrocie, tak długim rozbracie z ligą NHL. Troszkę skaza i te odczucia moralne są do niego złe, a więc marketingowo dla klubu, który go zatrudni, też to jest trudna droga i sytuacja. Przekonali się Columbus Blue Jackets, że takie powroty właśnie z kontrowersyjnymi postaciami jak Mike Babcock nie są dobrym pomysłem. Także więcej jest tu znaków zapytania, niepewnych kwestii, aniżeli potencjalnych plusów, takie mam wrażenie. I ostatni wątek, do którego odniosę się, temat rozpoczęty przez Coyota, a więc długość meczów NHL, wytrwałość widzów NHL, nas, fanów, kibiców hokeja na lodzie, ludzi, którzy są świrami, są takimi maniakami, bo siedzenie w nocy, czy nawet oglądanie tego z odtworzenia, te 3 godziny trzeba poświęcić, często oglądając przy tym właśnie masę reklam, wytrzymując już na pół śpiąco te długie przerwy, w trakcie gdy na lodowisku nic się nie dzieje, a jesteśmy częstowani albo czarnym ekranem, albo w przypadku amerykańskiego streamu, no to liczną dawką sponsorów, reklamodawców. I to jest na swój sposób w porządku. Każdy, kto myśli o tym kompleksowo, że jest to biznes i że dlatego jest to najlepsza liga świata, bo ma najwięcej pieniędzy i dlatego mamy najlepszych zawodników, bo oni chcą tu grać i wszyscy tu są, bo są dobrze, odpowiednio opłacani, a to jest wszystko możliwe dzięki tym reklamodawcom, ale ja niedawno pisałem na NHL.pl taki tekst o wszechobecnych reklamach i rzeczywiście, jeżeli chodzi o NHL, to na przestrzeni tak, nie wiem, 3-4 lat, jakoś tak po tej przerwie covidowej, rozumiem, że liga się rzuciła mocno do odrabiania strat finansowych, które zaczęły być naprawdę spore. Jednak mam wrażenie, że lekko zaczęto przesadzać. Wprowadzono reklamy już na kaskach, na ramionach bluz, wprowadzono te wirtualne, elektryczne, komputerowe reklamy na bandach. Jest mnóstwo sponsorów, jeżeli chodzi o transmisję te telewizyjne i to przeszkadza w oglądaniu, przynajmniej ja mam takie odczucie, nie wiem, jak możecie sobie w YouTube wpisać jakiś stary mecz 2014, 2004, 2000, myślę, że nawet 17, bo te zmiany nastąpiły później i porównajcie sobie wrażenia wasze z oglądania tego spotkania z tym, co teraz mamy. Cały czas wyskakują jakieś pop-upy, jakieś reklamy, z boku coś wjeżdża, jeżeli chodzi o transmisję, jakiś bookmacher, jakieś jedzonko, jest wznowienie, to ktoś jest sponsorem tego wznowienia, mówił o tym Michał, jest to strasznie rozprasza uwagę i powoduje, że nie skupiamy się na tym, na czym byśmy chcieli. Trudniej jest mi analizować mecze NHL niż dawniej, właśnie przez ten natłok takich zbędnych informacji reklamowych, a też przyzwyczajony tym, co było dawniej, jeżeli coś by skakiwało mi na ekranie 10 lat temu, czy no nie wiem, 5 pewnie, to też byśmy mieli mniej tego, co mamy obecnie, a więcej tych ciekawostek, statystyk, bo dawni realizatorzy stawiali właśnie na to. Mieliśmy dużo więcej plansz, grafik, powtórek zwolnionych z informacjami ciekawymi. A teraz mamy praktycznie połowę z tego, co było, bo połowę stanowią plansze reklamowe. Owszem, czasami jedno da się z drugim połączyć i realizatorzy są sprytni, dają nam jakieś fajne plansze, grafiki z zawodnikami, na przykład 3 tam najlepszych strzelców, pokazują nam ich profile, jak wyglądają zdjęcia, a obok jest sponsor, jakaś animowana graficzka, coś się rusza i coś nas zachęca, żebyśmy to kupili po promocji oczywiście. Też jest to wykonane w ten sposób, że trudno się skupić. I samo sedno sprawy, czyli długość meczu. Tak, żyjemy w takich czasach, że ludzie nie mają już czasu czytać, nie mają możliwości, żeby poświęcić dużo czasu na zbieranie informacji, na to, żeby się w temat zagłębić. Niestety, no jest tak, że krótka forma wygrywa już nie tylko wideo wygrywa z tekstem pisanym, ale w ogóle krótka forma wideo, czyli już nie 5-10-minutowe nawet filmiki na YouTubie, a 10-max-30-sekundowe TikToki. To jest to, co nas pociąga, co nam pierze mózg, ale też tego potrzebujemy i chcemy. Możemy się obrażać lub nie. I w tym NHL jest, uwaga, słaba. Jest słaba w krótkich formach. Ona potrafi tylko wydłużać te rzeczy, tak jak wam przedstawiłem, tymi reklamami i tym wszystkim. To jest wydłużanie spotkań, też te powtórki, o których Kojot mówił, czyli część gry, ale zmierzamy cały czas do wydłużania meczów, gdy to nie służy przykuwania uwagi młodych ludzi. Młodzi chcą mieć szybko to podane, chcą, żeby rzeczy działy się sprawnie, coraz szybciej, a nie tak jak trend w NHL jest obecny. Zresztą zobaczcie sobie na social media NHL, no oni są naprawdę słabi w shortach, nie mają zbyt dużo wyświetleń, jeżeli chodzi o TikToki, ich Instagram. No, jeszcze jako tako ten Instagram wygląda, ale wszystkie te nowoczesne formy kuleją. Musi się liga nauczyć, jak atrakcyjnie pokazywać hokej właśnie w tej formie. I to chyba na tyle. Miało być ode mnie tylko kilka minut. Wyszło chyba tyle samo, co dał wam Michał Kojot-Kolasiński. Jeszcze raz brawo dla niego. Dziękujemy. Ta odsłona NHL-jady jest w formie odrębnej. Najpierw nagrywał Michał, potem ja. Przepraszamy. No nie mieliśmy okazji się spotkać i porozmawiać z Michałem, bo gorączka świąteczna i nie tylko. Sami wiecie, jakie jest życie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.